Może widzieliście to w 2020 lub w Prime Time Live, albo innym telewizyjnym odpowiedniku gazetowego Szmatławca. Jeśli nie, to oficjalna wersja wydarzeń. Proszę. 17 października, 11 lat temu, w miasteczku Livingstone w stanie New Jersey. Mój brat Ken Klein, wówczas 24-letni, brutalnie zgwałcił i zamordował naszą sąsiadkę, Julie Miller. W jej piwnicy, przy Coddington Terrace 47. To tam znaleziono jej ciało. Dowody nie wskazywały jednoznacznie, czy została zamordowana w tym kiepsko wykończonym przyziemiu, czy też dopiero po śmierci wepchnięta na poplamioną kanapę w paski. Przychylano się do tej drugiej możliwości. Mój brat nie został schwytany i uciekł w niewiadomym kierunku, również według oficjalnie przyjętej wersji wydarzeń. Przez ostatnie 11 lat Ken wymykał się sprawiedliwości, jednak czasem się pojawiał. Po raz pierwszy widziano go rok po morderstwie, w małej rybackiej wiosce w północnej Szwecji. Interpol wkroczył do akcji, lecz mój brat jakimś cudem zdołał im umknąć. Podobno ktoś go ostrzegł. Nie mogę sobie wyobrazić, kto i dlaczego. Następne takie zdarzenie miało miejsce 4 lata później, w Barcelonie. Ken wynajął tam, cytując artykuł z gazety, haciendę z widokiem na morze. Chociaż Barcelona wcale nie leży nad morzem. W której mieszkał? Znów zacytuję. Z gibką, czarnowłosą kobietą, zapewne tancerką flamenco. Ni mniej, ni więcej, tylko jeden z mieszkańców Livingstone widział Kena i jego kastylijską kochankę, jak jedli obiad na plaży. Podobno brat był opalony, zdrowy i nosił rozpiętą pod szyją białą koszulę oraz półbuty bez skarpetek. Ten livingstonianin, niejaki Rick Horowitz, chodził ze mną do czwartej klasy, prowadzonej przez pana Hunta. Przez 3 miesiące Rick zabawiał nas, zjadając na przerwach dżdżownice. Barceloński Ken znów wymknął się policji. Podobno po raz ostatni widziano brata we francuskich Alpach na szlaku narciarskim o najwyższym stopniu trudności. Interesujące, gdyż przed morderstwem Ken nigdy nie jeździł na nartach. I tym razem skończyło się na reportażu 48 Hours. Z biegiem lat historia mojego brata stała się kryminalnym odpowiednikiem programu Ktokolwiek Widział. Powracając, ilekroć zaczynały krążyć plotki, albo gdy którejś z sieci telewizyjnych brakowało materiału. Oczywiście nienawidziłem tych telewizyjnych wizji lokalnych na niespokojnych przedmieściach czy innych programów tego typu, opatrzonych równie głupimi tytułami. W tych raportach specjalnych chciałbym, żeby choć raz taki nazwali normalnym reportażem, jakich wiele. Pokazywano Kena, który przez pewien czas odnosił spore sukcesy w tenisie, w białym stroju sportowym i z okropnie nadętą miną. Ja nie mam pojęcia, skąd wzięli te zdjęcia. Ken prezentował się jak jeden z przystojnych młodzieńców, których ludzie nienawidzą od pierwszego spojrzenia. Wyniosły, z włosami obciętymi na Kennedy'ego, opalenizną, podkreśloną przez biel stroju i olśniewającym uśmiechem. Ken z fotografii wyglądał jak jeden z tych uprzywilejowanych ludzi, którym nie był, gładko sunących przez życie dzięki urokowi, którego trochę miał, i funduszowi powierniczemu, którego nie posiadał. Wystąpiłem w jednym z tych programów. Producent skontaktował się ze mną, kiedy rzecz była jeszcze bardzo świeża, twierdząc, że chce uczciwie naświetlić sprawę z obu stron. Zauważył, że wielu ludzi chętnie zlinczowałoby mojego brata. Dla równowagi potrzebowali kogoś, kto mógłby opisać wszystkim prawdziwego Kena. Dałem się nabrać. Wytapirowana blondyna o sympatycznym sposobie bycia, która prowadziła programy, wypytywała mnie przez godzinę. Nie miałem nic przeciwko temu. Właściwie nawet podziałało to na mnie kojąco. Podziękowała mi i odprowadziła do drzwi. A kiedy program wszedł na antenę, znalazło się w nim tylko jedno nieczyste zagranie. Usunęli jej kwestię. Z pewnością nie zamierza pan utrzymywać, że pański brat był ideałem, prawda? Nie będzie pan nam wmawiał, że był święty. Natomiast pozostawili moją wypowiedź. Przy zbliżeniu ukazującym wszystkie pory na skórze na moim nosie i dramatycznym podkładzie muzycznym wygłosiłem: Ken nie był święty, Diano. Oficjalnie tak podsumowano całą sprawę. Nigdy w to nie uwierzyłem. Nie twierdzę, że to niemożliwe, jednak wierzę w znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń. Mój brat nie żyje i to od 11 lat. Co więcej, moja matka zawsze uważała, że Ken nie żyje. Była tego pewna. Jej syn nie był mordercą. Był ofiarą. On żyje. On tego nie zrobił. Frontowe drzwi domu Millerów się otworzyły. W progu stanął pan Miller. Poprawił sobie okulary na nosie. Potem wziął się pod boki, nieudolnie naśladując Supermana.
— Wynoś się stąd, w cholerę, Will — powiedział.
Tak też zrobiłem. Następny szok przeżyłem godzinę później. Byliśmy z Sheilą w sypialni moich rodziców. Od kiedy pamiętam, stały w niej te same meble. Solidne, z wyblakłymi, szarymi obiciami, z niebieskim brzegiem. Usiedliśmy na nadwątlonym, wiekiem sprężynowym materacu podwójnego łóżka. Na kanapie leżały porozrzucane osobiste rzeczy matki. Te, które trzymała w wypchanych szufladach nocnej szafki. Ojciec wciąż był na dole i stał pod oknem, wyzywająco spoglądając na ulicę. Nie wiem dlaczego, chciałem przejrzeć rzeczy, które matka uważała za dostatecznie cenne, żeby je zachować i trzymać blisko siebie. Wiedziałem, że sprawi mi to ból. Istnieje interesująca zależność między celowo wywołanym cierpieniem a ulgą. Coś jak odpowiednik gaszenia pożaru ogniem. Pewnie właśnie o to mi chodziło. Spojrzałem na śliczną, skupioną twarz Sheili. Głowę lekko przechyliła w lewo i spuściła oczy. I zrobiło mi się trochę lżej na sercu. Może zabrzmi to dziwnie, ale mogłem wpatrywać się w nią godzinami. Nie tylko z powodu jej urody, bynajmniej nieklasycznej, nieco zniekształconej przez kaprys genetyczny lub, co bardziej prawdopodobne, jakieś wydarzenie z jej tajemniczej przeszłości, ale dlatego, że była to żywa, dociekliwa twarz, a jednocześnie tak delikatna, że jeszcze jeden cios mógłby zniszczyć ją nieodwołalnie. Sheila budziła we mnie, wybaczcie ten banał, opiekuńcze uczucia. Nie patrząc na mnie, uśmiechnęła się leciutko i powiedziała: przestań. Nic nie robię. W końcu zwróciła na mnie wzrok i zobaczyła wyraz mojej twarzy. Jak to nie? Wzruszyłem ramionami. Jesteś całym moim światem, odparłem. Ty moim też. Ta, przyznałem. Tak, to prawda. Udała, że daje mi psztyczka w nos. Kocham cię, wiesz? A masz inne wyjście? Spojrzała na rzeczy mojej matki i z jej czoła zniknęła zmarszczka. O czym myślisz? Zapytałem. O twojej matce, Sheila uśmiechnęła się. Naprawdę ją lubiłam. Żałuję, że nie znałaś jej przedtem. Ja też. Zaczęliśmy przeglądać laminowane, pożółkłe wycinki. Zawiadomienia o narodzinach Melisy, Kena i moich. Artykuły o tenisowych sukcesach Kena. Jego trofea, wszyscy ci ludzie z brązu zastygli w połowie serwu, wciąż zagracały jego dawną sypialnię. Fotografie, przeważnie stare, z czasów przed morderstwem. Sunny. Tak od dziecka nazywano moją matkę. To do niej pasowało. Znalazłem jej zdjęcie jako przewodniczącej klasy. Nie wiem z jakiej okazji, ale stała na podium. Miała na głowie zabawny kapelusik, a wszystkie matki się uśmiechały. Na innym prowadziła szkolną zabawę, ubrana w kostium klauna. Sunny była lubiana przez moich kolegów. Nie mieli nic przeciwko temu, żeby podwoziła ich do szkoły. Chętnie przychodzili do nas na prywatki. Sunny była stanowcza, ale nie natrętna. Nieco wyluzowana, a czasem trochę zwariowana, także nigdy nie było wiadomo, co za chwilę zrobi. Matce zawsze towarzyszyła atmosfera radosnego podniecenia, albo jeśli wolicie, oczekiwania. Siedzieliśmy już od 2 godzin. Sheila nie spieszyła się, z namysłem oglądając każde zdjęcie. Jedno z nich przykuło jej uwagę. Zmrużyła oczy. Kto to? Podała mi fotografię. Po lewej stała moja matka w nieco obscenicznym żółtym kostiumie bikini na oko z 1972 roku, eksponującym krągłości. Ostrożnie obejmowała ramieniem niskiego mężczyznę z czarnymi wąsami i szerokim uśmiechem. Król Hussein, odparłem. Słucham? Skinąłem głową. Ten z Królestwa Jordanii? Ta, mama i tata spotkali go w hotelu w Miami. I co? Mama zapytała go, czy mógłby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Żartujesz. No, masz dowód. Nie było przy nim ochroniarza ani nikogo? Pewnie nie wyglądała na uzbrojoną. Sheila roześmiała się. Pamiętam, jak mama opowiadała mi o tym wydarzeniu. Pozowała z królem Husajnem, tymczasem ojcu zaciął się aparat i klął pod nosem. Ona poganiała go gniewnym spojrzeniem, a król czekał cierpliwie, aż w końcu szef jego ochrony sprawdził aparat, uruchomił go i oddał ojcu. Moja mama, Sunny. Była taka ładna, zauważyła Sheila. Powiedzieć, że jakaś część jej umarła, kiedy znaleziono ciało Julie Miller, to banał. Lecz tak to już bywa z banałami, że często trafiają w sedno. Mama przycichła, przygasła. Kiedy dowiedziała się o morderstwie, nie załamywała rąk i nie panikowała. Często żałowałem, że tak nie zareagowała. Moja nieobliczalna matka, Sunny, stała się zatrważająco zrównoważona. Wydawała się przyjmować wszystko to spokojnie, a nawet beznamiętnie, co u osoby o takim charakterze było gorsze od ataku histerii.